Tajemnice naszych czasów w Polskim Radiu Białystok.
Dobry wieczór, przed mikrofonem Lech Pilarski. W programie o historii sojuszy w dziejach współczesnej Polski wydarzenia z naszej przeszłości wielokrotnie udowodniły, jak ważne są alianse międzynarodowe dla naszego narodu. Które zatem sojusze się sprawdziły, kiedy nas zdradzono albo zawiedziono? To wszystko w kontekście współczesnym, kiedy trwa konflikt Rosji z Ukrainą. Czy mamy, oceniając poprzez przeszłość, odpowiednie sojusze? Czy pozwolą nam zapewnić sobie bezpieczeństwo, kiedy padają bezpośrednie groźby ze strony naszego agresywnego wschodniego sąsiada? O tym rozmawiam z historykiem, doktorem Tymoteuszem Pawłowskim. Witam pana.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Panie doktorze, no po 1918 roku musieliśmy wszystko zbudować sobie od początku jako państwo, także znaleźć swoich sojuszników. No, początkowo było trudno znaleźć owych sojuszników.
Jednakowoż udało się znaleźć bardzo potężnego sojusznika już w gruncie rzeczy w 1918 roku, jeszcze przed oficjalnym odzyskaniem niepodległości, ponieważ sojusznikiem Polski została Francja. Najpotężniejsze wówczas państwo na świecie.
Obok z Wielkiej Brytanii, która nie za bardzo przychylnie patrzyła w naszą stronę.
Wielka Brytania miała swoje interesy morskie. Francja była głównie zainteresowana sprawami europejskimi, dlatego Wielka Brytania nie była naszym sojusznikiem od początku niepodległości, no chociaż nie była też państwem wrogim. Pomagała nam zarówno w czasie wojny o niepodległość w latach 1918-21, jak i potem na mniejszą skalę też.
No później zawieraliśmy sojusze z naszymi sąsiadami, kiedy no, obudowaliśmy nasz kraj stałymi granicami, które musieliśmy sobie wywalczyć. Początkowo bardzo się sprawdzały Węgry. Przypomnę, że podczas konfliktu z bolszewicką Rosją dostarczyły do naszego kraju, niektórzy mówią, około 60 milionów sztuk amunicji.
Węgrzy rzeczywiście byli pomocni. Tutaj warto zwrócić uwagę, że nie było oficjalnego sojuszu polsko-węgierskiego. To była raczej życzliwość rządu węgierskiego i życzliwość Węgier. Sojusznikiem oficjalnym była Rumunia i była Francja. Sojuszników mieliśmy także wśród państw, które pozostały po rozpadzie Imperium Carskiego. Ukraina, Gruzja. Państwa te zostały pochłonięte przez Rosję bolszewicką. Polacy wówczas starali się podtrzymać narodowe dążenia tych krajów i starali się jak mogli, chociażby szkoląc oficerów w Wojsku Polskim, dając im zatrudnienie.
No mieliśmy także, przypomnijmy, nie tyle może sojusze, co umowy międzynarodowe, pakty o nieagresji z Niemcami i z Rosją.
No, umowy o dobrym sąsiedztwie, czy pakty o nieagresji, to jest bardzo daleko od sojuszu. To jest po prostu umowa, no, takie same pakty, takie same deklaracje, tak? No bo słowo pakt jest słowem nacechowanym pejoratywnie. Pakt podpisuje się z wrogiem. Z niektórymi państwami nie musimy zawierać paktów granicznych czy paktów o dobrym sąsiedztwie, bo to są nasi dobrzy sąsiedzi. Ze Związkiem Sowieckim i z Niemcami zawarliśmy deklaracje o dobrym sąsiedztwie, o granicach, o przestrzeganiu prawa, ale to w żaden sposób nie były sojusze. To było po prostu uznanie, że wzajemne stosunki będą stosunkami pokojowymi. Tylko to, no, albo aż to.
No, biorąc pod uwagę przez dłuższy czas na przykład konflikt handlowy, gospodarczy z Niemcami, takie ustabilizowanie w umowie tych stosunków pozwalało, no, chociażby rozwijać gospodarkę.
W rzeczy samej, no, czy też skupić się na bezpiecznym rozwoju całego państwa. No, tutaj jest bardzo ciekawy wątek, na który dziś nie zwracamy uwagi, że do lat 30, do końca 1939 roku umowy były przestrzegane. Wszystkie umowy międzypaństwowe były przestrzegane i w gruncie rzeczy łamanie umów było czymś, no, zdarzało się to bardzo rzadko, ponieważ jeśli jakieś państwo złamało umowę, no to znaczyło, że jest państwem niegodnym zaufania i nikt z nim nie chciał współpracować. Na masową skalę, seryjnie umowy międzypaństwowe zaczęli łamać dopiero Sowieci, atakując Polskę 17 września 1939 roku. To tutaj to im to należy się niechlubne pierwszeństwo. Formalnie rzecz biorąc, Niemcy nie złamali paktu o nieagresji, ponieważ wypowiedzieli go pół roku, kilka miesięcy przed wybuchem wojny, przed najazdem na Polskę.
To już mogło być sygnałem, że szykują się do jakichś wrogich działań. Wśród innych sojuszników mieliśmy Łotwę, skomplikowane stosunki z naszym sąsiadem, czyli z Litwą, również skomplikowane stosunki z Czechosłowacją, bo wtedy nie było Czech i Słowacji.
Zarówno Litwie, jak i Czechosłowacji Rzeczpospolita proponowała układy sojusznicze, ale z powodu głupoty, to trzeba tak nazwać, z powodu głupoty i jakiegoś takiego straszliwej ślepoty politycznej, ani Czesi, ani Litwini nie chcieli podpisywać z Polską sojuszu. Uważali, że lepiej się porozumieć z Rosjanami, lepiej mieć dobre układy z Rosjanami, nie podpisując układu sojuszniczego z Polską. No i wyszli na tym jak Zabłocki na mydle. Niestety po upadku Polski, do którego się przyczynili i jedna, i druga, i Czechy, i Litwa swoją polityką przed 1939 rokiem, oba państwa znalazły się pod rosyjskim, pod moskiewskim butem.
Mamy rok 1939 i osławione sojusze z Wielką Brytanią i Francją. Liczyliśmy na nie bardzo, wielkie nadzieje z nimi wiązaliśmy. No i potem mamy wrzesień. No i jak to wszystko wytłumaczyć? Czy to był realny sojusz? W wielu publikacjach, które oceniają te właśnie układy, wskazuje się, że no, był to swego rodzaju zabieg, żeby skierować uderzenie niemieckie na Polskę po to, żeby trochę zyskać na czasie.
To jest bardzo skomplikowana sprawa. Przede wszystkim sprawa skomplikowana ze względu na to, że ze względów propagandowych. Zaufanie do naszych sojuszników, do naszych sojuszy podważają od zawsze, od 300-400 lat Moskale. Propaganda rosyjska nie działa w ten sposób, że mówi, że nie było Katynia, czy nie Polacy nie byli wywożeni przez Rosjan na Syberię, tylko działa dużo bardziej subtelnie. Chociażby, i to jest jedno z głównych założeń propagandy rosyjskiej, podważając polskie sojusze. I bardzo często my się niestety dajemy nabrać i powtarzamy tezy rosyjskiej propagandy. rok temu z okazji pierwszej rocznicy wybuchu otwartego konfliktu ukraińsko-rosyjskiego. Ja byłem na spotkaniu naukowym i bardzo poważny pan powiedział, że Polacy, Unia Europejska, NATO bardzo pomagają Ukrainie. I powiedział, że dodał do tego, że gdybyśmy my otrzymali taką pomoc w 1939 roku, to II wojna światowa potoczyłaby się zupełnie innymi torami. Ja nie wytrzymałem, stałem, przerwałem mu i powiedziałem, że Polska w 1939, gdyby Ukraina dostała taką pomoc, jak Polska w 1939 roku, to już ta wojna rosyjsko-ukraińska została najprawdopodobniej zakończona. Dlatego, że Polska otrzymała pomoc w 1939 roku taką, która zakończyła się wybuchem sześcioletniej wojny światowej. Pomoc sojuszników dla Polski zakończyła się zrzuceniem dwóch bomb atomowych i sojusznicy, walcząc, udzielając Polsce pomocy sojuszniczej, stracili swoje, Wielka Brytania i Francja, stracili swoje imperia kolonialne. Także za pomoc dla Polski Brytyjczycy i Francuzi zapłacili bardzo wysoką cenę. No i tutaj my sobie często o tym zapominamy i zwracamy uwagę tylko na to, że we wrześniu 1939 roku nie udzielili nam pomocy. No, udzielili nam pomocy tyle tylko, że Rosjanie byli szybsi i 17 września zaatakowali Polskę, zbili Polsce nóż w plecy. I to no, między innymi usprawiedliwieniem czy wymówką Sowietów, Rosjan, Moskwy za ten cios w plecy jest udawanie, że Brytyjczycy i Francuzi nie pomogli Polsce. Pomogli, doprowadzili do ostatecznego pokonania Niemiec. No, niestety zajęło to sześć lat. Zrobili to dla Polski, czego nie zrobili dla Finlandii, nie zrobili dla Estonii, nie zrobili dla Łotwy, nie zrobili dla Litwy, nie zrobili dla Austrii, nie zrobili dla Czechosłowacji, nie zrobili dla Chin. No, między innymi dlatego, że te państwa, które stały się ofiarą komunistycznego czy nazistowskiej agresji, czy wspólnej agresji rosyjsko-niemieckiej, nie miały podpisanego oficjalnego sojuszu z Francją i Wielką Brytanią.
Jeśli pan pozwoli, to za chwilę powrócimy do sprawy owych sojuszy w kontekście bardziej współczesnym.
Tajemnice naszych czasów w Polskim Radiu Białystok.
Przypomnę, że rozmawiam z historykiem, doktorem Tymoteuszem Pawłowskim. Panie doktorze, ale w tym kontekście, jak ocenić no, tego, co pan przed chwilą w naszym programie powiedział, to, co się wydarzyło w 1945 roku, a właściwie to już w 1943 i w 1945, czyli późniejsze układy z Sowietami.
W 1945 roku, tak, bo to rozmowy jałtańskie i rozmowy w Poczdamie, to co tak. Się działo w Teheranie, była przygrywka, to było studiowanie przeciwnika, próbowanie przeciwnika. No w 1945 roku była zupełnie inna sytuacja. Francja była, polscy sojusznicy, Francja była w ogóle poza grą. Była państwem okupowanym przez Amerykanów, nie Brytyjczyków. Nie była graczem politycznym. Wielka Brytania była niesamowicie wymęczona sześcioletnią wojną i też jej miała za mało potencjału, żeby stawać w obronie swojej posiadłości. Jej bardzo słaba pozycja została wykorzystana przez Rosjan i przez Amerykanów. No ani Rosjanie, no Amerykanie, no bo tutaj najprawdopodobniej w tym kontekście pan redaktor się pyta, Amerykanie nie byli nie byli połączeni z Polską takim sojuszem, w którym mówiono by o obronie polskich granic. Natomiast tutaj w sojuszu Amerykanie byli połączeni, no proszę zwrócić uwagę na to, że Amerykanie byli połączeni takim specyficznym sojuszem, jakim Związek Sowiecki był połączony z sojuszem w 1945 roku z Ludowym Rządem w Warszawie. Amerykanie postąpili zgodnie z literą tych wcześniejszych polsko-amerykańskich porozumień. I takie same porozumienia przecież składali obietnice różnego rodzaju, sojusznicze obietnice rządowi komunistycznemu, rządowi zainstalowanemu przez Rosjan w Polsce. Takie same obietnice były składane przez Moskwę. I te obietnice zostały złamane. Także no tutaj obietnice zostały złamane, chociażby dotyczące suwerennej władzy w Polsce, prawda? No tutaj jest...
No klucz programu, że tak powiem. Tych naszych dziejów powojennych po II wojnie światowej, że nie mogliśmy się dobić własnego suwerennego rządu.
Niestety uwierzyliśmy, no chociażby w 1932 roku podpisując traktat o dobrych stosunkach, pakt o nieagresji ze Związkiem Sowieckim, w to, że to jest słowny partner. Tymczasem świat jest pełen zdradzonych przez Rosję byłych sojuszników Rosji. Co więcej, sama Rosja jest pełna, składa się w dużej mierze z państw, które podpisały układ sojuszniczy z Rosją. No nawet przecież o tym się zapomina, że w 2014 roku Rosja i Ukraina były sojusznikami wojskowymi. Było porozumienie dotyczące wspólnej obrony przeciwlotniczej. Był system przeciwlotniczy wspólny. Formalnie rzecz biorąc, Ukraina była czymś w rodzaju sojusznika rosyjskiego. No to Rosja jest niegodnym zaufania sojusznikiem i to Rosji należy się, i to Rosji nigdy nie należy ufać. No to jest różnica taka między Polską a Ukrainą, państwem polskim i państwem ukraińskim, że Polacy nauczyli się na wielu przykładach, że Rosji nie należy ufać, a Ukraińcy byli naiwni. W 2014 roku, w 2022 ufali Rosjanom.
Jak właśnie w tym kontekście całym tej epoki od 1918 roku do współczesności oceniać obecne nasze sojusze, obecną naszą aliansową politykę?
Sojusz NATO jest najpotężniejszym i najskuteczniejszym sojuszem na świecie. Nie ma skuteczniejszego. O, i tutaj jeszcze sobie pozwolę zwrócić uwagę na to, że nazywanie sojuszu NATO, paktem NATO jest przykładem na to, że owoce propagandy komunistycznej rosyjskiej wciąż są żywe. 30 lat żyjemy poza systemem sowieckim, poza systemem rosyjskim, a jeszcze bardzo wielu ministrów, naukowców, publicystów używa określenia pakt NATO, który jest kalką z podręcznika propagandowego rosyjskiego. Tymczasem sojusz NATO jest, tak jak powiedziałem, najskuteczniejszym sojuszem współczesnego świata. Sojuszem, który wygrał bardzo wiele konfliktów, zarówno zbrojnych, jak i zimnych. Tak? No przecież to Ameryka i jej sojusznicy NATO pokonało Związek Sowiecki w zimnej wojnie. Związek Sowiecki przegrał w taki sposób zimną wojnę toczoną przez niego w NATO, że przestał istnieć. Nastąpiła dezintegracja Związku Sowieckiego. Dzisiaj mamy kilkanaście państw na jego miejscu. Także no to jest najlepszy dowód na skuteczność NATO i tylko możemy się, tylko możemy się cieszyć, że jesteśmy częścią NATO, ponieważ no, biorąc pod uwagę to, co się działo przez poprzednie 70-75 lat historii Sojuszu Północnoatlantyckiego, możemy czuć się pewnie. Szczególnie, że no, to dość, powiedziałbym, radosna wiadomość ostatnich dni, że również Szwecja będzie w NATO. To sprawia, że nasza północna flanka bałtycka jest dużo bardziej bezpieczna. No, to wejście Szwecji do NATO jest dla Polski naprawdę dobrą wiadomością.
Bo zamienia się na przykład Bałtyk w nasze wewnętrzne natowskie morze, a od strony północnej dosyć słabo bronimy swojej granicy.
To nawet nie tyle chodzi o to, że Bałtyk był morzem wewnętrznym natowskim, no bo tak już było, nie byłoby ono i tak możliwe do wykorzystania przez flotę rosyjską, która praktycznie rzecz biorąc jest, no, jest bardzo słaba. Rzecz w tym, że Szwecja, obecność Szwecji w NATO sprawia, że głębokość sojuszu znacznie się powiększyła. Kiedyś było tak, że Litwa, Łotwa, Estonia, 200 kilometrów był Bałtyk i już się sojusz kończył. Teraz za Litwą, Łotwą, Estonią i za Bałtykiem jest Szwecja. Także no to tutaj państwa bałtyckie muszą się
czuć bezpieczniej. Tak jak
muszą inne. Tam strzelają pewnie w sztabach generalnych i w Ministerstwach Obrony Narodowej strzelają
szampany.
Szampana. A my tutaj możemy być zadowoleni, że nasza północna flanka została wzmocniona i w gruncie rzeczy już kontakt NATO z Litwą, Łotwą i Estonią wjedzie nie tylko przez przesmyk suwalski.
I tutaj musimy, panie doktorze, postawić kropkę. Serdecznie dziękuję za spotkanie. Rozmawiałem z historykiem, doktorem Tymoteuszem Pawłowskim. Audycja dostępna będzie na stronie radiobiałystok.pl/podcasty, na platformach streamingowych. Lech Pilarski, do usłyszenia.
Tajemnice naszych czasów.